Chciałbym się dzielić słowem z listu Jakuba na temat wiary. Ja się wczoraj krótko tym podzieliłem, tak w Łęcznej, ale krótko. Ale to są to moje takie przemyślenia z przeciągu paru tygodni. I tak Bóg do mnie mówi w tym temacie. Zaczęło to się od konferencji w Woli Piotrowej, gdzie usługiwał tam pastor z Zamościa Wikłasz. I później też przez tego brata Dimitrieja, który był w Radzyniu, później w Łęcznej, później jeszcze myśmy jeszcze pojechali do Radzynia, liderzy, też byli tam pastorzy, liderzy w Radzyniu w niedzielę, jeszcze skończyliśmy nabożeństwo, zjedliśmy obiad i szybkośmy jeszcze pojechali tak do Radzynia, tak? I też był dobry czas i też takie słowo prorocze było do nas, takiej zachęty, pobudzenia dla liderów Kościoła i tak dalej. No i też były indywidualne modlitwy, jakieś tam słowa prorocze. Każdy coś tam, myślę, otrzymał. Ja tam otrzymałem i chwała Bogu za to. Czyli też jakby potwierdził mi w sercu ten kierunek. Temat wiary, tak. Temat wiary, no oczywiście wiemy, no co to wierzyć i tak dalej, ileż można na ten temat mówić. Wszyscy jesteśmy w tym kraju oczywiście wierzący, wielu mówi, a wierzący, niepraktykujący. No ale porozmawiamy na temat wiary, odświeżmy sobie ten temat, ponieważ on jest tak szalenie ważny. Powiem wam, że często my jako chrześcijanie bagatelizujemy sobie, tak przychodzimy do tego, tak, no tak, przecież jestem wierzący, przychodzę do kościoła, przecież modlę się, czytam Biblię, albo nie chodzę do kościoła, ale wierzę w Boga i tak dalej, nie, i chcę, to się pomodlę. No dobrze, ale to może później trochę zrobię dygresję. I może zacznijmy czytać list Jakuba, ale może pomógł mi się. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś cudownym Bogiem, Bogiem świętym, Bogiem, który masz cudowne plany dla każdego z nas. Dziękuję Ci, Ojcze, że Tobie jest miłe to, że my możemy przychodzić przed Twój tron, wzywać imię Twojego Syna i oczekiwać, że Ty będziesz do nas mówił, że będziesz prowadził nasze życie, że chcemy być Tobie posłuszni. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę na tym miejscu, każdego brata i siostrę, o każdą osobę, która tu jest. Abyś, Panie, mówił do nas przez Twoje słowo. Abyś pokazywał nam rzeczy, które są ważne dla naszego życia. Abyśmy widzieli, jak żyć tutaj z Tobą, Panie. Jak żyć tym życiem wiary. W imieniu Jezusa. Amen. I list Jakuba, pierwszy rozdział od wersetu 21, czytam. Przedto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I może jeszcze drugi rozdział, bo to jakby jest kontynuacja, ale nie będziemy wszystkiego czytać. Drugi rozdział od wersetu 18. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. Chcesz przed to poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? widzisz, że wiara współdziała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynku została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Amen. I może zacznijmy od tego fragmentu z pierwszego rozdziału. Ten fragment z pierwszego rozdziału, od tego 21 wersetu, zaczyna się o tym, że przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić duszę. I oczywiście tym słowem jest Słowo Boże, Słowo Ewangelii. Ściśle mówiąc, Słowo Ewangelii. Ponieważ Słowo Boże, to wiem, że to jest Stary i Nowy Testament, ale głównie wiesz, że tutaj cała nauka jest skupiona na tym Słowie Ewangelii. I bardzo ważne jest, abyśmy rozumieli, że wiara pochodzi, jak wiemy, z listu Pawła na przykład, ze słuchania Słowa Bożego. Czyli wiara ma swoje źródło. Źródłem tej wiary jest słuchanie treści nauki Bożej, która jest po pierwsze zapisana w pismach, tak? W Starym i Nowym Testamencie, ale również wiara, którą mieli, jak czytamy w drugim rozdziale, patriarchowie, jak Abraham, tak? Pochodziła z ich z relacji z Bogiem. Pochodziła z tego, że Bóg do nich mówił bezpośrednio do ich serc. I na podstawie tego oni działali. Czyli są dwa, można powiedzieć, źródła wiary. Jedno to jest tutaj, w Biblii, a drugie to jest te źródło, które przez Ducha Świętego Bóg objawia tobie w sercu, swoją wolę, aby się uczynił. I oczywiście my to wszystko wiemy. I oczywiście jest to niby dla nas proste. Ale wierzę, że podstawą dla życia chrześcijańskiego jest fundamentalna prawda Słowa Bożego. Że jeżeli chcemy słyszeć głos Boży, jeżeli chcemy mieć inspirację Bożą w swoim życiu, to nie możemy podchodzić do życia chrześcijańskiego w taki błahy sposób, w taki niedbały sposób, że Słowo Boże, które jest nam dane i które ma pewną treść i wskazuje nam na przykład, co jest nie tak w naszym życiu. Wskazuje nam drogi Boże, kierunek Boży, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy czynić. Jeżeli to bagatelizujemy, to uważam, że jako chrześcijanie nie mamy nawet prawa prosić o te nadprzyrodzone działanie Boga, jeżeli tutaj po prostu jesteśmy nieposłuszni. Ponieważ jeżeli tu nie jesteś posłuszny Bogu, jeżeli tu z Bogiem się nie chcesz zgodzić i nie chcesz działać w oparciu o tą wiarę, która płynie z Pisma, gdzie jesteś skonfrontowany z tym, a ty to bagatelizujesz, to uważam, że jest niebezpieczna pozycja, że człowiek szuka po prostu jeszcze do Boża, ale powiedz mi coś, daj mi jakiś kierunek i szukamy może nadprzyrodzonych zjawisk, może anioła, może byśmy chcieli słyszeć głos, może chcielibyśmy widzieć chwałę. Ale jeżeli tutaj nie jesteśmy posłuszni, wierzę, że Bóg dalej nic nie będzie mówił. Po prostu wiem to z doświadczenia. I wiem to również z tego, że często jest tak w naszym życiu chrześcijańskim, że Bóg mówi raz, drugi, trzeci, a po prostu się na to nie zważa. Bo co innego jest, kiedy nie wiemy, kiedy po prostu nie mamy poznania, zrozumienia. I tutaj może taka pewna dygresja odnośnie tego, jak to jest ważne, abyśmy podchodzili do Słowa Bożego z takim szacunkiem i z respektem i z posłuszeństwem, abyśmy nie bagatelizowali po prostu tych rzeczy, które Bóg objawia nam przez Słowo. Abyśmy się nie ociągali, abyśmy nie zapominali, jak ten człowiek. On podszedł do lustra, podszedł, zobaczył stan swego życia, jak wygląda. Może miał włosy poczochrane, może był brudny. Ale co? Odszedł, wiedział, co jest nie tak i zapomniał. Jak często wam się zdarza zapominać? Często. I widzicie, że tak łatwo podchodzimy do zapominania, tak? Ale zanim przyszło zapomnienie, przyszło, wiecie co? Taka niedbałość. Takie złudzenie. O, jakoś będzie, zostawię to na później, a później się okazuje, że zapomniałeś i nic z tym nie zrobiłeś. I często nam się wydaje, o, no bo już taki jestem, no bo przecież nie każdy ma taki umysł, nie każdy jest taki intelektualnie sprawny. Oj, jakoś tak może być, tak? Po prostu to nie jest takie ważne. No każdemu się zdarzy. Może mam demencję starszą. Taki. Może Niemiec mnie gnębi. Wiecie, kto to jest Niemiec? Kto gnębi? Nie wiecie. Alzheimer. Tak. I próbujemy się usprawiedliwiać Niemcem, tak? Demencją starczą. Problemami, które nas przerastają. I tak łatwo sobie bagatelizujemy, że zapominamy. Ale wiecie, to tak do końca nie jest, że to jest takie błahe. Ten grzech takiego niedbalstwa, takiego po prostu łudzenia się, że jakoś tam będzie, aż w końcu dochodzimy do tego, że zapominamy, a jak już zapomnimy, to już nic nie robimy, tak? I nam się wydaje, że jakoś będzie. Ale powiem wam, że konsekwencje tego czasami mogą być bardzo poważne. I tutaj może taka dygresja, na przykład zobaczcie, jak Jezus rozmawiał z faryzeuszami. I może przeczytam ten fragment. I tu zrobię taką dygresję. I to był taki moment, kiedy został uzdrowiony człowiek, który był niewidomy od urodzenia. Tak? On był niewidomy od urodzenia, on przejrzał i później składał świadectwo tym faryzeuszom, że Bóg go uzdrowił. I tu jest taki dialog z tym człowiekiem. Tutaj to jest Ewangelia Jana. I on mówi tak, kiedy staje przed tymi faryzeuszami. Mówi tak do tych faryzeuszy, bo oni go tam, kto cię uzdrowi i tak dalej, i się burzą. A on mówi, to dziwne. Teraz. To dziwne, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. A przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Czyli on od małego był ślepy. Odkąd świat słyszał, nie słyszał o takim zdarzeniu. I posłuchajcie reakcji faryzeuszy. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. No to taki prosty człowiek będzie pouczał faryzeuszów, znawców teologii Boga. Oni lepiej wiedzą. On mówi, to dziwna rzecz, że wy, znawcy Boga, nie wiecie, skąd ten człowiek pochodzi, kim jest Jezus. Ale byli pyszni i zrozumiali swojej pozycji religijnej, którą mieli. Zrozumiali, że oni są znawcami Boga. A nie mogli zrozumieć prostej rzeczy. A w zasadzie oni mieli te światło, mieli te zrozumienie, ale nie chcieli zrozumieć. Ponieważ mieli swój plan. Ponieważ mieli swój biznes. Ponieważ mieli swoją pozycję religijną. Ponieważ tak sobie życie ustalili. Rozumiecie? Tak, oni sobie tak ustalili. Boga zamknęli w swojej własnej regułce. Oni mówili, że mu służą, a tak naprawdę to oni chcieli, żeby im ludzie służyli. Dla pieniędzy, dla mamony. I posłuchajcie dalsza wypowiedź, co Jezus rozmawia z tym człowiekiem. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? A Jezus im mówi: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Mieli zrozumienie. Oni wiedzieli, kim jest Jezus, ale nie chcieli Go uznać. Bardziej siebie uznawali. Wiedzieli, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Byli znawcami teologii. Wiedzieli, że takie cuda, które Bóg czynił przez Jezusa, to nie mógł być zwykły człowiek. Ale mimo to byli zatwardziali. Ponieważ nie chcieli dać Jezusowi pierwszeństwa. Nie chcieli mu zrobić miejsca. Bo oni chcieli sami ustanawiać swoje prawa religijne. Mówili, że służą Bogu, a tak naprawdę mu nie służyli, bo oni chcieli, aby im ludzie służyli. I wiecie, to jest taka moja dygresja odnośnie właśnie naszego życia chrześcijańskiego. Kiedy Bóg konfrontuje nas na przykład przez słowo, kiedy coś nam pokazuje odnośnie naszego życia, a my stajemy się tacy, powiedziałbym w taki może brzydki sposób, ale dzisiaj to jak najbardziej koresponduje do nas, olewamy to. Bo myślimy, że jakoś będzie. Byłem na konferencji tej Wioli Piotrowej i tytuł konferencji było: zaoście sobie nowy ugór. Cała konferencja była poświęcona na temat ugoru serc. Czyli ugór, wiecie, co to jest ugór? To jest po prostu nieurodzajna ziemia. Ziemia, która jest nieuprawiana. Zarosła chwastami. I żeby ona mogła wydać plon, musi być po prostu przez rękę ludzką doprowadzona do stanu użyteczności. Jest potrzebna pewna praca, pewien mozu, orka i tak dalej. Nawożenie tej ziemi, by można było dopiero posadzić nasiono. Jeśli nie wykona się tej pracy i chcesz posadzić na tej ziemi nasiono, to możesz się łudzić, że będziesz miał plony. Ale prawda jest taka, że nie będzie plonów. I wielu chrześcijan w swoim życiu chrześcijańskim podchodzi do życia chrześcijańskiego, że myśli sobie w ten sposób: no, Bóg mnie kocha. Tak, Bóg cię kocha. Ale Bóg na tobie składa odpowiedzialność, byś ty strzegł swego serca. Byś ty zaorał swój ugór. I byś ty działał w oparciu o wiarę tą, którą Bóg ci objawia. Żebyś nie bagatelizował tego, co ci Bóg objawia odnośnie twojego stanu serca. Nie odkładaj tego na później. Weź się do roboty. O, zaoraj je teraz. Bo możesz czytać Biblię, możesz się modlić, możesz chodzić do kościoła, ale Słowo Boże, którym jest tym nasionem, nie może się zakorzenić w tej glebie. Znacie tą przypowieść o czterorakiej glebie? Czy Jezus nie mówił o tym wyraźnie? Było to bardzo wyraźne. Spójrzcie na to w inny sposób. W naszym życiu osobistym, na przykład, teraz powiem do kobiet, bo wy to powinniście znać z doświadczenia. No chcecie być ładne, tak? Mieć taką sylwetkę, zgrabne, podobać się. No i wiecie, że żeby tak wyglądać, no to jest pewna praca. Trzeba nad sobą popracować, nad swoją dietą, przed lusterkiem, pójść do sklepu, ciuszki, tak dalej. Czyli to tak samo z ciebie nie przychodzi. No ja rozumiem, że może być tak, że niektóre kobiety może no, są ładniejsze z urodzenia, ale prawda też jest taka, że jeżeli o siebie nie zadba, no to nie będzie wyglądała tak, jak by chciała wyglądać, tak? Że jednak trzeba dbać o siebie. Tak samo jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o mężczyzn. Każdy mężczyzna chciałby być wysportowany, silny, mieć dużo włosów. Tak jak ja. No niektórym jest to dane, niektórym nie. No ale może wyglądać przystojnie, pomimo to, że jest łysy, tak? Trzeba się wziąć do roboty. Trzeba po prostu działać z tą wiedzą, którą wiesz. Tak? I to może być prosta rzecz. Odpowiednia dieta, by zgubić brzuch. Jakieś ćwiczenia. Jakieś po prostu no, odpowiednie ubieranie się i tak dalej, i tak dalej. I dopiero przychodzą efekty. Tak samo jeżeli chodzi o kwestię zdrowia fizycznego. Kiedy jesteś chory, kiedy przeżywasz ten stan osłabienia organizmu, masz diagnozę, idziesz do lekarza, lekarz stwierdza, taka i taka choroba. I mówi, takie, takie leki, takie i takie dawkowanie. No, będzie zdrowy. Jest czas. Jest pewna systematyczność, tak? Aby były efekty. Zgodzimy się z tym. I teraz, jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie, ja wiem, że ono składa się z dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię naszej wiary. I wiem, że bez wiary Bogu nie można się podobać. Tak? Bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. I nie chodzi tylko, że Bóg istnieje, bo czytaliśmy Jakuba, demony też wierzą i co? I co im z tego? Tylko się boją Boga. Ale słowo wierzyć to nie jest tylko wiedzieć, że ja wiem, że Bóg jest wszechmogący, że jest sędzią. To nie chodzi o taką wiedzę. Słowo wierzyć można również tłumaczyć jako być wiernym. Wiecie, co to znaczy być wierność? Mąż, żona, jest wierność. Będę z tobą żył aż do śmierci. Nie opuszczę cię. Będziemy żyli razem. Tak? Czyli wiara to jest wierność, aby żyć z Bogiem razem do każdego dnia. Nie, że ja tylko żyję z Bogiem w niedzielę. Boże, ja w niedzielę mam dla ciebie 2 godziny w kościele. A po kościele, no wiesz, no ja muszę się wyluzować. Ja muszę zapalić, pójść na browara, może na, gdzieś na dziewczyny. Tak, no muszę się rozerwać, no. Przecież ten świat jest taki normalnie, że tak daje mi popalić, no muszę się wyluzować. I to jest wierność Bogu? To tak jak ja bym do żony powiedział, no wiesz żono, no fajna jesteś, ładna dziewczyna, ale jest chyba ładniejsza, wiesz. Tam sobie wyskoczy na bocze gdzieś tam tego, nie? I moja żona by była bardzo szczęśliwa. To jak się Bóg czuje, kiedy my Go zdradzamy w swoim życiu. Tak? Czyli wierzyć w Boga to jest bycie Mu wiernym. I ta pierwsza wierność zaczyna się od słuchania Jego słowa. Na tyle, na ile słuchasz Jego słowa, czytasz Jego słowo, dociera do twego życia, że coś jest nie tak. Jesteś konfrontowany ze swoim życiem, aby zmienić swoje serce, by poprawić swoje drogi przed Panem. I ty wiesz, co jest nie tak. I bagatelizujesz to, odkładasz na później. Łudzisz się, że jakoś będzie. Zapominasz. I jak będzie dalej? Będzie bezowocnie. Będzie źle. I mała taka jeszcze dygresja w tym temacie. Wiecie, ile tragedii się wydarza w świecie z powodu takiego grzechu zaniedbania i bagatelizowania prostych rzeczy? No na przykład. Pastor opowiadał o tym, jak jeździł sobie samochodem i miał taki zwyczaj, że sobie słuchał płyt CD. No i jak się słucha tych płyt, no to trzeba obsługiwać. I pewnego dnia Duch Święty zwrócił mu uwagę, by tak nie czynił. Wydaje się błaha rzecz. Ale ja myślę, że dużo samochodów i dużo wypadków i czasami widzimy i jest, dużo się słyszy z niewiadomych przyczyn. Ktoś wjechał na czołówkę, albo wjechał w rów, albo w drzewo. Tak? Duch Święty go napomniał, by tak nie robił. To jest Boża łaska, że on miał to w zwyczaju robić i on to się z tym przyzwyczaił. Ale ponieważ go Bóg kocha, do niego zakomunikował przez Ducha Świętego, żeby tak nie robił. I teraz ten pastor ma wybór. Może się tego głosu Ducha Świętego posłuchać, albo nie. Jeśli się nie posłucha, może dojść do tragedii, ale Bóg mu komunikował. Rozumiecie? Błaha rzecz. Chwilę nieuwagi i jakie nieszczęście. Nie tylko, że może ta osoba zginąć, co jest kierowcą tego samochodu, ale mogą zginąć inni. Jak wielkie tragedie. Była też pewna tragedia, ja już mówiłem, na Morzu Północnym, kiedy wypływał okręt prom. To był czas Bożego Narodzenia z Francji do Anglii. Spieszyło się po prostu święta, już było opóźnienie duże, tak? Dużo ludzi, statek przeładowany, prom. I był człowiek, który był odpowiedzialny za to, by dać komendę, nacisnąć guzik, by został zamknięty luki tego, ten luk bagażowy, taki co tam wjeżdżają te tiry, samochody, tak? W efekcie tego on to zbagatelizował, dlatego, bo był przepracowany. Pracował ileś godzin i tak dalej, był przepracowany. Zapomniał, po prostu zapomniał. Był przemęczony. Ale były jeszcze oczywiście inne zabezpieczenia, ale jakby zaczęło się od tego człowieka i później poszły cykl różnych takich różnych rzeczy. Między innymi też była wina i powiedzmy, i kapitana statku, jeszcze inny tam był rzeczy. No i w każdym razie doszło do poważnej tragedii. Statek po wyjściu z portu, pół godziny po wyjściu z portu po prostu wywrócił się. Ponieważ ten właz był otwarty, było morze niespokojne. Kapitan przyspieszył, ponieważ czasu nie było. Czas po prostu się, no, z opóźnieniem wypłynęli. Chciał nadrobić ten czas, tak? Także było wiele różnych rzeczy się na to przyczyniło. W efekcie po prostu w grudniu zimne, jakie musi być morze, wywraca się ten statek. No ludzie tam pływają w tym statku, niektórzy wiadomo, ale jest zimna woda. Zanim przypływa pomoc, 800 chyba osób zginęło. Wiele, wiele takich tragedii się wydarza na świecie. Ja myślę, że w życiu chrześcijańskim też wiele się takich tragedii wydarza. Wielu ludzi, którzy mówią, a jestem wierzący, niepraktykujący, oni myślą, że jakoś pójdą do nieba. On żyje w grzechu, nie pokutuje i łudzi się, że kiedyś go Pan zachwyci, on się nawróci, może na łożu śmierci. Może być za późno. Może być stan serca tak zatwardziały, że już taki człowiek nie chce się upamiętać. A nawet są świadectwa wielu wierzących ludzi, którzy przez długie trwanie w grzechu kiedy już umierali na łożu śmierci w boleści, nie mieli skruchy. Bluźnili Bogu i za całe nieszczęście winili Boga. Ale prawda jest taka, że to nie był Bóg winny ich nieszczęścia, tylko oni sami, ponieważ dali diabłu miejsce. I teraz taka dygresja do was, kochani. Jak myślicie, co jest większe? Boże błogosławieństwo czy Boże przekleństwo? No, tak to logicznie. Jak znacie Pisma? No, sprawdźcie. Błogosławieństwo. Proporcjonalnie? Kto wie? Proporcjonalnie. 250 razy. Tak, Boże błogosławieństwo jest proporcjonalne do przekleństwa 250 razy większe. Dobry z matematyki jestem. Skąd ja to wiem? Z Biblii. A nic wam nie świta. Nie? Nic, a nic. A znacie drugie przykazanie? Znacie. To wam przeczytam. Ok? Przeczytam wam. To jest tylko taka dygresja. Drugie przykazanie brzmi tak. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, co jest na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę i ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Słuchajcie. A okazuje łaskę, życzliwość, błogosławieństwo aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań moich. Rozumiecie? Czy Bóg chce czynić nam nieszczęście? Skoro Jego błogosławieństwo jest 250 razy większe od tego, by cię przekląć. Kto stoi za tym nieszczęściem? Bóg? Nie. On jest zainteresowany błogosławić twoje życie. Ale często twoja głupota sprowadza cię do takiego miejsca, gdzie dajesz diabłu przystęp i on niestety panoszy się w twoim życiu i później winę zrzuci na Boga. I później możesz być w takim miejscu, że możesz obwiniać Boga. Dlaczego ty, Boże, nie wysłuchujesz moich modlitw? Dlaczego nie odpowiadasz na moje modlitwy? Dlaczego nic się nie zmienia? No przecież nawet czytam Biblię, chodzę do kościoła i modlę się i pieniądze daję. Dlaczego? Dlatego, bo bagatelizuje się proste rzeczy. Te, które ci Bóg objawia w twoim życiu. Co należy zmienić? Co należy poprawić? Chciałbyś więcej, ale Bóg mówi nie. Zacznij od tego, co już wiesz. Nie pójdziemy dalej, tak jak Izrael. Bóg ich nie mógł wprowadzić do ziemi obiecanej, bo ciągle mu byli nieposłuszni. Jak cię Bóg dalej chce poprowadzić? Jak trwasz w czymś złym, w czymś, co ci Bóg pokazuje, tu jest grzech. Pokutuj, rozdzieraj serce, wołaj do mnie. A ty to bagatelizujesz i łudzisz się. No, jakoś będzie. Później w końcu zapomniesz. Znacie przypowieść o mądrym i głupim budowniczym? Tu też przypowieść Pana Jezusa. I jeden był głupi dlaczego? Bo był leniwy, bo mu się nie chciało dalej kopać i łudził się, że jakoś ta chałupa, ten dom wytrzyma, jakoś będzie stał. Ale wszystko jest do czasu. Jeżeli nie ma fundamentu, a to był budowniczy, bo to mądry i głupi budowniczy, to nie był po prostu ktoś, kto nie wiedział nic na temat budowy. On wiedział, jak się powinno budować. Ale był niedbały, był leniwy, nie chciało mu się. Jakoś będzie, łudził się. I dlaczego był głupi? Bo mu był leniwy i zbagatelizował, łudził się, że jakoś będzie. Popełnił grzech zaniedbania. My się w końcu zapomniał też, jak już wybudował, że ten dom nie ma fundamentu i cieszył się. Zobaczcie, jakie piękne dzieła, jaka piękna chałupa. A, będzie stała wieki, ale może ona stała rok, może dwa, może trzy, może pięć, może dziesięć. No niestety przyszła burza, przyszedł sztorm. I ten cudowny, wielki dom nie ostał się, bo nie miał fundamentu. A tym fundamentem co jest do życia chrześcijańskiego? Słowo Boże, którym jest Chrystus. Wiecie, ja wierzę głęboko, że wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego i również ze społeczności z Bogiem. Jest spontaniczna. Amen? Ale jeśli chcecie spontaniczności, jeśli chcecie słyszeć głos Boży, to najpierw jest Słowo Boże. Amen? Słowo Boże, które słyszysz, rozumiesz, co powinien zrobić, mówisz i czynisz. Amen? Czyli jest dyscyplina, jest systematyczność, by słuchać, rozumieć, mówić i czynić. Kiedy przyjdzie efekt? Przyjdzie. Tak jak z nasionem. Nie wkładasz nasiona, a na drugi dzień i lecisz i o, już są zbiory? Nie ma tak. Fajnie by tak było. Ja nie wiem, czy są takie rośliny, ale chyba Bóg takich nie stworzył. Siejesz jednego dnia, na drugi dzień masz zbiory. Nie? Super by było, ale chyba czegoś takiego Bóg jeszcze nie wymyślił. No chyba, że w niebie. Czyli widzimy, jeżeli chodzi o kwestię Słowa Bożego, jest dyscyplina, jest systematyczność. I wiecie co? Dyscyplina to nie spontaniczność. Tak? To systematyczność. Jak jest dyscyplina, to i przyjdzie spontaniczność. Tak, przyjdzie spontaniczność. To znaczy, że przyjdzie też od Boga ta spontaniczność Ducha Świętego, że Duch Święty ci będzie pokazywał jeszcze inne rzeczy, które w Biblii nie wyczytasz. Na przykład w Biblii nie wyczytasz takich rzeczy, na przykład z kim masz się ożenić. Czy to ma być na przykład Agnieszka, może Renata, a może ma być Henio. Wiele rzeczy w Biblii nie wyczytasz, ale Bóg jest w stanie przez Ducha Świętego ci to objawić. Ale wierzę, że warunkiem tego, wiecie co, jest najpierw posłuszeństwo temu, co już Bóg ci komunikuje przez Słowo. Spontaniczność jest dla ludu Bożego, Duchu Świętym. Ale najpierw jest powiedziane, jak czytamy u Mojżesza, że będę Cię błogosławił, jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw i słuchał mego głosu. Czyli Jego słowa i Jego głos. Czyli wiara pochodzi z Jego ustaw, Jego słowa i ze społeczności z Bogiem. Z Jego głosu, od Ducha Świętego. I powiem wam, że to, co ja wam powiedziałam, ja wielkich rzeczy nie odkryłem. Ale to, co wierzę, jest ważne dla nas. Ponieważ my jesteśmy kościołem tak zwanym zielonoświątkowym, charyzmatycznym. Ja wierzę całym sercem w Ducha Świętego, w dary Ducha Świętego. Chciałbym, byście wszyscy prorokowali i w ogóle. Ale wiem, że jest coś takiego, że jeżeli chodzi o nas, o nasze życie, o nasz Kościół, to czasami chcemy być spontaniczni, czasami chcemy pójść na skrót, że nie chcemy działać według tego, co już jest wiadome i oczywiste, gdzie jest potrzebny jakiś mozuł, jakaś praca, jakiś wysiłek, jakieś zaangażowanie, pewna dyscyplina. A oczekujemy charyzmanii, rozumiecie? Poruszenia Ducha Świętego. I wierzę, że Bóg chce, abyśmy uczyli się prostych rzeczy. Wiecie, byłem tam w tej Woli Piotrowej. To, co mnie tak ujęło w tych ludziach, zielonoświątkowcy. Wiecie, zielonoświątkowcy. Jeżeli chodzi o przejawy ducha, to tak nie bardzo tam to widziałem. Ale jeśli chodzi o kwestie pewnych działań takich chrześcijańskich, jak na przykład jest konferencja, jest pełno rzeczy różnych do zrobienia w kościele, jak oni się potrafią zorganizować, jak oni potrafią się skrzyknąć. Młodzi i starzy pracują w kuchni razem, goszczą po prostu całą Polskę. Ja byłem pełen podziwu za to, co oni tam mieli. Że oni służyli tymi prostymi rzeczami, z tą wiedzą, z tą wiarą, że po prostu oni to robią dla Pana. Oni goszcząc nas, robią to jak dla Pana, że to jest służba Boża. Rozumiecie? A często nam się wydaje, żeby służyć, tylko trzeba się modlić, trzeba być usługującym w kościele, jeździć na misję. A oni służyli swoim czasem, swoją pracą, swoimi pieniędzmi. I to mnie tak ujęło, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, jak podchodzimy do takiego prostego życia chrześcijańskiego w praktyczny sposób, jak działamy w oparciu o Słowo Boże, o te proste, prozaiczne rzeczy w naszym życiu, praktycznie. I naprawdę nie trzeba wielkich objawień. Bo to jest proste, podejść do lustra, zobaczyć, tutaj włosy, tam coś brudne. Czy to tak trudno jest? Zobaczyć stan swojego oblicza w lustrze i później coś poprawić, coś zmienić. Czy to Duch Święty ma zrobić? Duchu Święty, uczesz mi włosy. Duchu Święty, umyj mi twarz. Czy może to ty masz zrobić? I powiem wam, że wielu chrześcijan patrzy się lata od kościoła do kościoła, od konferencji do konferencji, od proroka do proroka. Ale nie chcą zastosować najpierw tego. I nie chcą cierpliwie czekać na efekt. Najpierw zacznijmy od tego. Bądźmy cierpliwi. Bądźmy wytrwali. Będą efekty. Będzie Boża obecność. Będzie Duch Święty dalej mówił, co mamy robić. Amen. Zacznijmy od prostych rzeczy. Amen. Kończę już. Może tyle. Ojcze, Ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę Twój lud, Twój Kościół i proszę Cię, abyś, Panie, Twoje słowo umocnił w naszych sercach, abyśmy nie byli opieszani, Panie, w tym zrozumieniu i w tym poznaniu, jakie każdy ma z nas przez znajomość Twego słowa, znajomość Twego głosu, abyśmy nie bagatelizowali, Panie, tego, co już Ty nam objawiasz, co powinniśmy zrobić w swoim życiu, co zmienić. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty do każdemu z nas dałeś łaskę. Nie tylko, że możemy widzieć, ale że możemy to zmienić w oparciu o tą wiedzę, o mądrość, którą dajesz nam w Jezusie Chrystusie przez Twoją mądrość, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam tą mądrość, Jezu, bo Ty jesteś naszą mądrością. Ty jesteś światłem naszym. I to Ty, tylko Ty możesz objawiać nasze skrytości naszego serca, motywacje naszego serca. I Ty masz prawo, Panie, nam pokazywać, co jest nie tak. I Ty dajesz nam łaskę, abyśmy to zmienili. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś nam wszelkie narzędzia, abyśmy mogli zobaczyć i zmienić i poprawić. I słyszeć Twój głos. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę i proszę Cię, Panie, o wierność dla każdego z nas w tym, co już wiemy. Abyśmy, Panie, dołożyli wszelkich starań i pracy. Abyśmy nie bagatelizowali, nie, Panie, nie popełniali tego grzechu zaniedbania i nie zapomnieli. Ale abyśmy, Panie, byli szybcy do tego, co, Panie, już nam objawiasz. Do tego, co od nas oczekujesz. Abyśmy nie odkładali tego na później, ale abyśmy dołożyli starań i wykorzystywali czas, bo dni są złe. Błogosław każdą osobę, każdego brata i siostrę, aby, Panie, działał w oparciu o tę wiedzę, o tą mądrość, którą Ty objawiasz przez Słowo i Ducha w imieniu Jezusa. Amen.